Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Dorota Sokołowska, dzień dobry, witam Państwa. Grodzone osiedla i całe kwartały miast. Czy ta moda znika, czy wręcz przeciwnie, lubimy odgrodzić się od innych pod pozorem większego poczucia bezpieczeństwa, łatwiejszego zdobycia miejsca parkingowego, czy poczucia przynależności do takiej elitarnej wspólnoty. Jak dużo jest ogrodzonych miejsc w Białymstoku i czy to znak czasów, bo mieszkań pod okiem monitoringu powstaje, mam wrażenie, coraz więcej. Moi goście dzisiejsi to zarządca w rodzinnej firmie Rafał Wiszniewski z firmy Dobra Wspólnota, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.
Dzień dobry Państwu.
Jest również autor osiedlownika, dziennikarz Andrzej Kłopotowski.
Dzień dobry.
Będziemy również łączyć się z panią Katarzyną Sztop-Rutkowską, socjolożką i obserwatorką życia społecznego. No to dobrze, to jak to wygląda w Białymstoku? Czy my się grodzimy na potęgę?
Mieliśmy taki czas, kiedy grodziliśmy się na potęgę. Natomiast mam też wrażenie, że to grodzenie trochę zmieniło formę, ponieważ przełom XX i XXI wieku to były wspólnoty, które za wszelką cenę chciały się odgrodzić, chciały się odciąć, chciały pokazać, że jesteśmy na swoim, wyrwaliśmy się z PRL-owskiego blokowiska, wyrwaliśmy się z osiedla i jesteśmy trochę lepsi niż ci, którzy zostali w Wielkiej Płocie. Mamy swój kawałek terenu, mamy swoje chodniki, swój plac zabaw, swoje huśtawki, swoje trawniki, swoje miejsca parkingowe. Potem ten trend trochę zmalał, natomiast zostały po nim ślady na wielu osiedlach, o czym pewnie jeszcze za chwilę powiemy. A teraz mam wrażenie, że ten trend trochę się zmienił i grodzenie przyjęło inną formę. Formę takich kwartałów zwartej zabudowy, gdzie podwórko nie jest już ogrodzone i nie można na nie zajrzeć, ale podwórko jest podniesione na poziom pierwszego piętra tak naprawdę, bo na parterze są lokale usługowe albo garaże, na których dopiero jest kawałek wspólnego dziedzińca.
No właśnie, a jeżeli patrzysz się na to z perspektywy zarządcy nieruchomości?
Tak, my ze swojego doświadczenia zauważamy, że przede wszystkim temat grodzenia się wspólnot pojawia się na nieruchomościach, które są zlokalizowane na przykład obok szkół, czy obok jakichś centrów handlowych, bo wtedy jest bardzo dużo ludzi w okolicach takich nieruchomości. Na przykład jak jest niedaleko szkoła, no to wiadomo, wtedy uczniowie mogą się pojawić na nieruchomości sąsiedniej, chcąc jakby nie przebywać na terenie szkoły, na przykład w czasie przerwy. Wtedy często ci mieszkańcy czy zarządy wspólnot właśnie występują do nas o chęć postawienia takiego właśnie ogrodzenia, żeby uniemożliwić wejście osobom postronnym na teren nieruchomości. Aczkolwiek no wiadomo, że tego typu, to się wiąże z pewnymi kosztami i przeważnie na takich zebraniach wspólnot mieszkańcy, zapoznając się z ewentualnymi kosztami, no różnie do tego tematu podchodzą. Są również przepisy prawne, które mówią o wszelkiego rodzaju służebnościach, przejścia, przejazdu. No i często wspólnoty po prostu nie mogą przejść przez ten proces, gdyż uniemożliwiają im to właśnie przepisy prawne i nie mogą się ogrodzić, bo jakby przepisy prawne to uniemożliwiają.
Ja mieszkam na Nowym Mieście, na moim osiedlu nie ma grodzonych bloków, bo są stare po prostu z lat 90. A ty, Andrzeju, gdzie mieszkasz?
Spędziłem dzieciństwo na osiedlu Piasta, które też nie było w żaden sposób grodzone, gdzie te przestrzenie między wielką płytą były duże, gdzie można było sobie śmiało grać w piłę. Obecnie mieszkam na Przydworcowym, również na osiedlu, które nie jest grodzone, bo jest to ta stara część osiedla. Natomiast coraz częściej na moim osiedlu zauważam szlabany, które się pojawiają, między innymi z racji tego, że tuż obok umiejscowiony jest Urząd Marszałkowski i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego korzystają z miejsc parkingowych, osiedlowych jako własnych miejsc, gdzie zostawiają samochód.
A pan?
Tak, ja mieszkam również na osiedlu, ja mieszkam na osiedlu nieogrodzonym, ale tutaj też potwierdzam, że jakby pierwszą jakby inwestycją, szczególnie tam, gdzie przynajmniej tam, gdzie ja mieszkam, pierwszą inwestycją, jaką przeprowadziliśmy jako wspólnota, było właśnie postawienie szlabanu.
Czyli to jest centrum miasta gdzieś?
To jest centrum miasta, tak. Ja mieszkam na Bojarach, także niedaleko centrum, więc jakby też zauważamy, że bardzo jest wspólnoty mieszkaniowe, bardzo inwestują teraz właśnie w szlabany, różnego rodzaju monitoring, bo przy takich blokach, gdzie one są nieogrodzone, jakby jest bardzo dużo obecności osób postronnych i wspólnoty po prostu chcą zwiększyć te bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo bądź też właśnie miejsca parkingowe to też jest ważne. No to zapytajmy w takim razie, gdzie mieszka socjolożka Katarzyna Sztop-Rutkowska?
Zdecydowanie na otwartym osiedlu, zresztą takim osiedlu rodem z PRL-u, bardzo dobrze zaprojektowanym i rzeczywiście tam tych ogrodzeń nie ma i myślę, że to jest jeden z takich elementów, który zadecydował również, że właśnie tam mieszkam.
A dlaczego otwarte osiedle właśnie? To znaczy łatwiejszy kontakt z drugim człowiekiem?
Myślę, że tak. Poza tym wydaje mi się, że w Polsce brakuje nam takich przestrzeni wspólnych, przestrzeni publicznych. One są oczywiście bardzo trudne, dlatego że no, bardzo często są jakieś spory na temat tych przestrzeni. Bardzo trudno też zadbać o to, żebyśmy zadbali o tą wspólną przestrzeń. No ale mam takie doświadczenie, to jest takie osiedle, gdzie do tej pory było dużo starszych osób, gdzie na przykład przestrzeń chociażby klatki schodowej, tam mamy taką dużą przestrzeń wspólną, no jest wspaniale zadbana, łącznie z tym, że jedna z sąsiadek robi kompozycje kwiatowe zgodne z porą roku.
Ja się zastanawiam, co się stało z nami, że potrzebowaliśmy w pewnym momencie, nie wiem, czy ta moda przemija, za chwilę też panią o to zapytam, że potrzebowaliśmy odgrodzić się od ludzi. O co chodziło tak naprawdę?
No tak, rzeczywiście w latach 90. te osiedla grodzone były bardzo popularne i deweloperzy, wydaje mi się, że zareagowali trochę na taką potrzebę osób. No przede wszystkim mówi się o tym, że jest to potrzeba bezpieczeństwa. To znaczy ludzie czuli się bezpiecznie w takiej przestrzeni, która miała jakiś płot, jakiś mur i wiedzieli, że tylko za pomocą klucza albo kodu mogli wejść do tej wspólnej przestrzeni. No a po drugie, wydaje mi się, że te prestiżowe, że te osiedla zamknięte też miały taki trochę wymiar prestiżowy, że wydawało się, że po tej stronie za płotem jest ten lepszy świat, lepszej jakości, gdzie są też ludzie podobni do nas, tak? Dlatego, że stać ich było na zakup na przykład tego mieszkania. No a po drugiej stronie przed tym płotem czy przed tą murem, no to była ta przestrzeń taka właśnie jeszcze stara, bardzo często PRL-owska, rodem z PRL-u. No była ona postrzegana jako coś bardziej zaniedbanego i coś negatywnego, gorszego. Więc myślę, że na początku lat 90. to było też takie budowanie takich enklaw, no chyba trochę takiego dobrobytu, właśnie prestiżu i tego poczucia, że jesteśmy trochę lepsi od innych.
Czy potwierdzasz to, kiedy penetrujesz Białystok, chodzisz i oglądasz osiedla w naszym mieście, to czy patrzysz, że rzeczywiście tych zamkniętych enklaw jest więcej i one są prestiżowe?
One wydawały się prestiżowe, tak jak powiedziała pani doktor Katarzyna Sztoprutkowska, one wydawały się być prestiżowymi w latach 90. i na początku lat 2000. I to chyba najbardziej jest widoczne na Nowym Mieście, w rejonie Pogodnej, w rejonie Zachodniej, tutaj na tym bliższym Nowym Mieście, gdzie tak naprawdę między wieloma blokami chodniki są poprzecinane furtkami, bramkami, ogrodzeniami, płotami.
Jest taka zielona oaza tam, w takim miejscu wyjątkowym. Ona nas z tych otwartych przestrzeni zawsze bardzo intrygowała, jak powstawała.
Nie mogliście tam wejść, rozumiem.
Nie mogli, my zaglądaliśmy tam i czasami się przemykaliśmy przez bramkę, oczywiście nielegalnie.
Mhm. Mam takie wrażenie, że właśnie to jest osiedle najbardziej pogrodzone, jeżeli chodzi o Białystok, ponieważ powstawało w czasie, kiedy to ogrodzenie stawało się w pewien sposób modne, albo w pewien sposób, tak jak powiedziała pani doktor, synonimem prestiżu pewnego rodzaju. Także na Nowym Mieście tych płotów jest najwięcej. Jeżeli chodzi o inne osiedla, troszkę może ich byśmy znaleźli na Wysokim Stoczku, trochę na Bacieczkach. Natomiast reszta powstawała, tych wspólnot zamkniętych, enklaw zamkniętych, powstawała na zasadzie wtrętów w zabudowę starszą. I tamte ogrodzenia nie są już aż tak bardzo zauważalne.
Nie dało się po prostu pogrodzić.
Tak, nie dało się wygrodzić większej enklawy, a to były jedynie pojedyncze, czy tam zespoły dwóch, trzech bloków, które oddzielały się. I nie było to tak inwazyjne, że zajmowano nagle, wycinano z miasta w pewien sposób całe kwartały.
A z perspektywy zarządcy takich miejsc, wady i zalety właśnie grodzenia?
No to tutaj już, jeżeli chodzi o zalety, to tak jak już wspomnieliśmy, no wiadomo, jest większe bezpieczeństwo takich nieruchomości. Możliwa jest mniejsza ilość kradzieży, mniej niepowołanych osób na takie nieruchomości może przebywać.
Ale czy to na pewno jest rodzaj ogrodzenia, czy monitoringu, który się w tej chwili stał bardzo modny?
No na pewno i te grodzenie, i ten monitoring jakby dwutorowo wpływa na to bezpieczeństwo. Wiadomo, że na terenach nieruchomości jest duża ilość dzieci, które się bawią. Wiadomo, jeżeli jest osiedle ogrodzone, no to jeżeli nie ma tam parkingów, to nie poruszają się samochody. Te dzieci korzystają z placu zabaw, są dużo bardziej bezpieczne Czasami mamy osiedla, które są otwarte, gdzie również znajdują się place zabaw. Te dzieci bawią się i potrafią wybiegać na ulicę, na jezdnię. I wtedy, a nie wszyscy kierowcy przestrzegają dozwolonych prędkości w strefie zamieszkania, więc jakby tutaj też mamy zgłoszenie od mieszkańców, że prosimy o położenie na drodze na przykład ograniczników prędkości, tak, bo jest niebezpieczeństwo, że dziecko może wybiec i wpaść pod taki samochód. Więc jakby na pewno to grodzenie się, czy jest w jakiś sposób, na pewno wpływa na bezpieczeństwo, a im nieruchomość bardziej bezpieczna, tym według nas te wartość tych mieszkań może wzrastać, tak? Bo ludzie jednak patrzą pod tym kątem. Tym bardziej, że szczególnie na tych wspólnotach mieszkaniowych, na tych nowych nieruchomościach, to no, jest większość osób, które kupuje te mieszkania, to są osoby młode. Więc jest tych dzieci jest na nieruchomościach dosyć sporo i oni patrzą na te kwestie bezpieczeństwa właśnie.
A minusy?
Minusy, wiadomo, otwarte nieruchomości generują większą szkodowość. Wiadomo, że jest więcej ludzi na nieruchomości. Nierzadko są to ludzie postronni, więc nie dbają o te obejście nieruchomości, tak, potrafią je niszczyć, bo jakby to nie jest ich, tak, więc oni jakby...
Ale to ci, którzy mieszkają tam w tych nieruchomościach?
Jeżeli osiedla są otwarte, mamy takie osiedle na przykład, gdzie jest na przykład centrum handlowe, tak, i wiadomo, że dużo ludzi przychodzi do tego centrum handlowego, kręci się wokół nieruchomości, czasami mogą chcieć wejść do klatki, są wyrzucane śmieci pod siebie, więc jakby jest dużo, dużo bardziej, jest ciężej zadbać o porządek na takie nieruchomości, jeżeli nie jest ono ogrodzone.
Zwłaszcza kiedy są na przykład dyskonty obok w tak, pobliżu.
To jest kwestia dyskontów, to jest kwestia też tego, o czym powiedziałeś, placu zabaw zlokalizowanego bezpośrednio przy ulicy prowadzącej przez osiedle czy obok miejsc parkingowych i kwestia tego, że często kierowcy na tych uliczkach osiedlowych zapominają, że znajdują się na przykład w strefie zamieszkania, gdzie pierwszeństwo mają piesi i osoby poruszające się na dwóch nogach czy na dwóch kółkach, a nie użytkownicy samochodów, nie dostosowują swojej prędkości również do miejsca, w jakim się znajdują.
A ja zapytam cię w takim razie po dziennikarsku, więcej widzisz plusów czy minusów grodzenia się przed innymi, czy od innych?
Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, o kwestie te, o których powiedziałeś jako zarządca wspólnoty, no to z punktu widzenia mieszkańca na pewno będzie więcej plusów. Z punktu widzenia społecznego teoretycznie mówimy o wspólnocie, ale jednocześnie mówimy o budowaniu niewielkiej wspólnoty wokół jednego podwórka, wokół jednego budynku, a nie mówimy o większej wspólnocie, jaką jest osiedle, czy jaką jest miasto.
Pod warunkiem, że ta wspólnota da się też zbudować, bo może to jest tylko pozorna wspólnota, po prostu mieszkania w obrębie płotu.
Mieszkańcy, którzy mają swojego zarządcę, który administruje w pewien sposób tą wspólnotą.
Socjologowie alarmują, że na osiedlach zamkniętych brak jest takich podstawowych więzi społecznych i że ludzie mieszkający przez ścianę mogą po prostu nie znać się latami, po prostu mówić sobie dzień dobry i koniec. A dlaczego się dzielimy? O to też zapytałam panią dr Katarzynę Sztop-Rutkowską.
No na pewno myślę, że można byłoby pomyśleć o jakichś historycznych źródłach takiego zjawiska, no bo jesteśmy też przyzwyczajeni do tego, że ta część jakiejś na przykład ziemi, ta, którą posiadamy z dziada, pradziada i dziedziczymy, no to jest jednak nasza ziemia, tak? To jest taki kult ziemi. No i wydaje mi się, że takie odgradzanie się, no to właśnie było takie też trochę podkreślanie tego, że no my jesteśmy właściwie cielami też czegoś lepszego. Wydaje mi się, że teraz już tak nie jest to bardzo widoczne, że chyba też jest taki nurt, zwłaszcza w tych większych miastach, gdzie mówi się bardzo często o konieczności posiadania tak zwanych miejsc trzecich chociażby, czyli na przykład właśnie domów kultury, jakichś takich miejsc, gdzie spotykają się obcy ludzie. W takich grodzonych osiedlach widziałam badania, które mówią o tym, że bardzo często na przykład grupa na Facebooku była takim trzecim wirtualnym miejscem, gdzie ludzie dyskutowali o tym, na przykład jakie decyzje możemy podejmować w ramach tej wspólnej przestrzeni, gdzieś jakiegoś, nie wiem, małego ogródka, który został, albo placu zabaw, który był na takim grodzonym osiedlu.
Nasze babcie siadały przed domami na swoich ławeczkach, ciekawe i otwarte na kontakt z innymi ludźmi, a z drugiej strony my sami grodzimy się i zamykamy w naszych blokach i w naszych osiedlach.
No to jest w ogóle słabość, wydaje mi się, polskiego społeczeństwa. To wynika oczywiście z bardzo wielu różnych też jakichś historycznych kontekstów. To znaczy jest to słabość takiej przestrzeni publicznej. No my po pierwsze nie umiemy umiemy ze sobą rozmawiać i dyskutować. Bardzo często o tym mówimy, a już w przestrzeni politycznej no to widać to w sposób ekstremalny. Natomiast nawet właśnie w takich przestrzeniach gdzieś w osiedlowych, no trudno, chociaż te pojawiają się takie inicjatywy, ale trudno właśnie wywołać taką grupę, żeby powstała taka grupa, żeby na przykład właśnie jakiś wspólny ogród powstał. Czy na przykład, no przy protestach to się pojawia, wtedy kiedy trzeba zaprotestować, bo na przykład ścinają drzewa, no to też mam takie doświadczenie i też to obserwuję, że części sąsiedzi, którzy nie znali się do tej pory, zaczynają ze sobą rozmawiać.
No właśnie, pytanie o to, czy to poczucie takiego braku więzi, które się bardzo często tworzy przy zamkniętych osiedlach, czyli właśnie jestem w swoim ogrodzeniu plemiennym, jak się tutaj uśmiechnęliśmy, i mam swoją piaskownicę, swoje drzewo, swoją ścieżkę. Czy to dobrze? Bo czasami poczucie, że wyjście poza ten obręb już jest słabe, prawda? Bo tam czeka no, trochę nieznany i dziwny świat.
Paradoksalnie to ta piaskownica, ta ławka pod blokiem, nawet na zamkniętej wspólnocie, może być początkiem do budowania pewnej wspólnoty, bo tak jak również przed chwilą zauważyła pani doktor, nasze babcie, nasi dziadkowie siedzieli na ławce. My paradoksalnie, idąc z dzieckiem na plac zabaw, również nawiązujemy kontakty. Również zaczynamy siedzieć na tej ławce, rozmawiać z kimś, kto przyszedł i kto jest w podobnym wieku do nas. Także może być to pewnego rodzaju budowanie początków wspólnoty w ramach tej takiej małej wspólnoty, a potem wychodzenia trochę dalej za ogrodzenie. Może zastanowienie się, czy na pewno nam to ogrodzenie jest potrzebne, może za jakiś czas je zlikwidujemy na
innym świecie. No właśnie, bo chcemy państwu zwrócić uwagę na to, że oczywiście może być bezpieczniej, ale monitoring, o czym za chwilę pewnie pan opowie, że to tak naprawdę rozwiązuje kwestie bram i kłódek i różnych innych zapor, które mamy w swoich miejscach, że warto jest jednak otwierać się na drugiego człowieka. Dość mamy takiego zamknięcia i tak wewnętrznego, więc właśnie, czy popularny jest monitoring w tej chwili i czy to może zastąpić płoty i furtki?
Tak, z tego co obserwujemy obecnie, przeprowadzając te zebrania wspólnot mieszkaniowych, to kwestie instalacji monitoringu na nieruchomościach stała się bardzo popularna. Praktycznie co druga, trzecia wspólnota już chce mieć ten monitoring, już podejmują uchwały, które umożliwiają zrealizowanie tej inwestycji. Monitoring oczywiście wpływa bardzo na poprawę bezpieczeństwa. Też wspólnota ma prawo egzekwowania w porozumieniu oczywiście z policją tych zdarzeń, które na nieruchomości się zdarzają. Często też mamy telefony właśnie od policji, od wszelkiego rodzaju służb, które proszą nas o te nagrania, żebyśmy mogli je udostępnić właśnie w celu rozwiązania jakiejś spornej kwestii. Tak? Więc monitoring jest bardzo teraz popularny, myślę, że bardziej popularny niż kwestie grodzenia się na nieruchomości.
No właśnie, jest taka uchwała krajobrazowa, która nie dotyczy co prawda terenu domków jednorodzinnych, została przyjęta w kilku miastach, na przykład w Sopocie albo w Sosnowcu, gdzie zakazuje się stawiania płotów we wskazanych obszarach miasta, w większości obejmujących osiedla mieszkaniowe.
Częściowo tego typu zapisy pojawiały się w Białymstoku w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, gdzie wprowadzane są zakazy grodzenia posesji. I myślę, że to jest pewnego rodzaju rozwiązanie, które spowodowało nieco otwarcie tych osiedli, ale jednocześnie inwestorzy zaczęli szukać innych furtek na grodzenie, na wydzielenie tej powierzchni, to co wspomniałem na początku. Dzisiaj często mamy tak, że blok to jest pewnego rodzaju obrys po granicy działki, natomiast poziom parteru to jest wylany duży, jeden wielki budynek, jedna wielka kubatura, gdzie mieści się garaż podziemny, gdzie mieści się sklep wielkopowierzchniowy, gdzie są lokale usługowe i na dachu tego parteru lokowany jest zamknięty wewnętrzny kawałek dziedzińca, ogródka, placu zabaw. I myślę, że takim rozwiązaniem na jeszcze większe otwarcie byłoby takie wprowadzenie zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego, żeby prowokować jednak do otwierania osiedli, do tego, żeby przez środek takich osiedli prowadziły pewnego rodzaju ścieżki spacerowe, szlaki takie, którymi piesi chodziliby od domu na przystanek, do sklepu. to by sprawiło, że mielibyśmy przestrzeń bardziej otwartą i bardziej przyjazną.
Pewnie musimy budować taką społeczność, która zechce zrozumieć, że właśnie zamykanie się nie szkodzi. Cieszę się, że chyba moda zmienia się, bo w pewnych kręgach klasy średniej mieszkanie w osiedlu zamkniętym jest passé, czyli właściwie nawet niewskazane, bo jest moda na otwieranie się, na budowanie więzi. A czy pan ze swojej perspektywy właśnie człowieka zarządzającego widzi, że ludzie chcą ze sobą rozmawiać, spotykać i otwierać się na innych?
Tak, oczywiście. No jakby tutaj, tak jak już było tutaj wspomniane, często widujemy przy obsłudze nieruchomości, widujemy, że tworzą się nawet pewne grupy osób na osiedla, które dyskutują odnośnie jakby tematów bieżących, które są związane z tymi nieruchomościami. Tak, pojawiały się te grupy wspomniane też również na Facebooku. To jest też duża moda na to, żeby właśnie tworzyć te grupy wirtualne i tam omawiać sprawy bieżące dotyczące nieruchomości. My oczywiście ze swojej strony oczywiście zapewniamy dla każdej wspólnoty zebranie, które robimy co roku, więc tam też pojawia się jakaś część mieszkańców i wtedy omawiamy sprawy bieżące. To jakby nie jest tak, że mieszkańcy w ogóle się nie interesują swoją nieruchomością. Oczywiście są grupy ludzi, którzy na przykład wynajmują, tak, samych użytkowników, które może mniej dotyczą te sprawy, które się dzieją na budynku, ale jest grupa osób, zawsze na nieruchomości jest pewna grupa, że tak powiem, może trzymająca władzę, która jakby spotyka się tak i omawia te sprawy, które się pojawiają na bieżąco.
Mm-hmm. No właśnie, ja mam takie marzenie, żeby na przykład na majówkę spotkać się z moimi współspaczami w bloku, to znaczy z mieszkańcami, mm-hmm. którzy są obok, i żeby na przykład zrobić piknik.
No myślę, że trzeba się odważyć i musi być jednak ta osoba, która jako pierwsza zainicjuje takie wydarzenie. A znam takie osiedla, czy znam takie bloki, gdzie rzeczywiście właśnie zaczyna się chociażby albo od święta ulicy, albo od jakiegoś pikniku, albo od tego, że zaprosimy naszych sąsiadów na to, żeby no właśnie wspólnie posadzić chociażby jakieś drzewa, czy jakieś kwiatki przed blokiem. I naprawdę wydaje mi się, że opłaca się odważyć, no bo to jest jednak pewien akt odwagi, żeby pójść, zapukać do jakichś drzwi, no i zaprosić właśnie tego typu wydarzenia. Natomiast doświadczenie moje pokazuje, że bardzo często odzew jest pozytywny i ludzie tego naprawdę chcą.
Dlaczego ta wspólnota jest taka ważna?
No myślę, że jesteśmy zwierzętami, czy też gatunkiem zwierzęcia, który jest społeczny. No to w socjologii jest to podstawa, że jesteśmy istotami społecznymi. Trudno sobie wyobrazić rozwój człowieka poza tymi relacjami. Potrzebujemy do tego, żebyśmy my zmieniali się, żebyśmy my dojrzewali, żebyśmy uczyli się wzajemnie, tak? No ci ludzie obok nas, również ci obcy, z którymi wchodzimy w jakieś relacje, są nam potrzebni do tego, żebyśmy też się dobrze czuli, dlatego że ludzie, którzy są samotni, ale w takim znaczeniu osamotnieni i są odcięci nie z własnej woli od relacji, no po prostu bardzo często są jednak też nieszczęśliwi. Dlatego po prostu potrzebujemy innych ludzi do tego, żeby czuć się lepiej i żeby się czuć też potrzebnym, no i po prostu szczęśliwym.
To będzie puenta. Ja cię oczywiście powkładam. Ale jeszcze muszę cię zapytać. Z perspektywy socjolożki, nasze miasto, nasz region jest regionem zamykającym się na drugiego człowieka, czy bardziej otwartym?
Myślę, że przede wszystkim to, nie wiem na ile region ma takie cechy specyficzne, myślę, że bardziej jest to podział wieś i miasto, dlatego że jednak przestrzenie wiejskie mają swoją specyfikę i słynne ławeczki, które tutaj na Podlasiu czy w województwie podlaskim są częściej spotykane, no to jednak jest taki rys kulturowy, że ludzie z tych przestrzeni, w przestrzeniach wiejskich wychodzili z domów, siadali i rozmawiali, ale to też się zmienia, bo się wieś bardzo zmienia. Przyjeżdżają nowi ludzie, bardzo często z miasta. Miasta się generalnie też rozlewają. I trudno powiedzieć, że w tej chwili jest taka specyfika wiejska, jaką gdzieś tam mamy z czasów dzieciństwa, może w naszej głowie. Natomiast wydaje mi się, że na pewno w sytuacji, kiedy mamy wyludniające się na przykład społeczności wiejskie, bardzo starzejące się, to jest coś, co widać demograficznie w województwie podlaskim, no to niestety bardzo często również wiąże się to z tym, że to są osoby, które mieszkają mają bez tych relacji, nie mają tych relacji, bo bardzo często po prostu siedzą w swoich domach, bo nie mogą wyjść. I tak jak w miastach mówimy o więźniach ostatniego piętra w bloku, czyli starszych ludziach, czy też osobach z niepełnosprawnością, którzy nie mają tych kontaktów międzyludzkich, bo nie mają po prostu infrastruktury.
Nie było windy jeszcze do 95 w blokach.
Tak, w przestrzeniach wiejskich wydaje mi się, że wbrew takiemu, wydaje mi się, dosyć mitycznemu wyobrażeniu o tej wsi, no bardzo dużym problemem jest osamotnienie osób starszych, które po prostu mieszkają nawet czasami tuż obok siebie, albo są bardzo wąską taką grupą, nieliczną grupą na wsi. No i nikt już z nimi się nie spotyka, bo już nie ma tego młodego pokolenia, nikt ich nie łączy, nie wspiera. I myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie i powinniśmy na pewno o tym bardzo intensywnie pomyśleć, jak to zmieniać.
To była dr Katarzyna Sztoprutkowska, obserwatorka życia społecznego i socjolożka. A pytanie na koniec. Jak otworzyć zamknięte osiedla? Andrzej Kłopotowski.
Może po prostu otworzyć furtkę na to osiedle, jeżeli takie osiedle jest na szlaku pieszym. Podłożyć kamień, napisać strzałkę, przejście na drugą stronę, przejście do ulicy takiej i takiej. To byłoby najprostsze.
Rafał Wiszniewski.
Jak otworzyć osiedla? No przede wszystkim rozmawiać z tymi ludźmi, rozmawiać z mieszkańcami, tak żeby zachęcać ich też do tego kontaktu międzyludzkiego, żeby oprócz tego, że jesteśmy zajęci swoim małym podwórkiem domowym, to żeby też otwierać się na te sprawy około wspólnotowej i zawsze wspólnie je rozwiązywać.
Życzymy Państwu otwartych bramek i otwartych głów. Dziękuję pięknie za uwagę. Dorota Sokołowska, do usłyszenia.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.